Niemcy nie tylko nie dadzą leopardów, ale nie pozwolą innym dawać leopardów. I mi się ulało. Moi drodzy, zacznijmy od sytuacji na froncie, bo potem mogę się zagotować i za bardzo i pominę bardzo wiele szczegółów. Otóż, z rzeczy ważnych, oczywiście ciągle trwają walki wokół Bachmutu, do którego zaraz przejdę. Natomiast albo Rusy sugerują, albo naprawdę zaczynają atak w okolicy Zaporoża, znaczy na tę część obwodu zaporowskiego, której nie kontrolują. Były ostrzały pod Zaporożem. Ukraińcy opuścili kilka miejscowości na przedmieściu Zaporoża, bo przecież linia frontu przechodzi 30 km od samego Zaporoża. W związku z powyższym wydaje mi się, że Ruscy chcą odciążyć, że tak powiem, Bachmut, czyli wojska, które są pod Bachmutem, żeby przekierować uwagę Ukraińców na Zaporoże, wokół którego to Zaporoża front stoi no, prawie pół roku już. No, gdzieś w lipcu były ostatnio jakieś większe ruchy. Odcinek zaporoski będę obserwować, natomiast póki co nie ma co panikować. Jeżeli chodzi o odcinek najważniejszy aktualnie, bachmucki, no to sytuacja robi się coraz trudniejsza, bo Ruscy wzięli Kliścijówkę, to jest wieś dokładnie na południe od Bachmutu. Ukraińcy się z niej wycofali w stronę Krasnego. No i teraz Bachmut w dalszym ciągu może być zaopatrywany dwoma drogami. Jedna idąca do Słowiańska na północny zachód, a druga na południowy zachód do Konstantynówki. Natomiast oczywiście generalnie raczej zaopatrywany jest tą drugą drogą, bo ta droga do Konstantynówki jest w tej chwili 2 km od rosyjskich pozycji, mogą ostrzeliwać ją ze spokojem. Na północy natomiast, po wzięciu Soledaru, Bachmut jest odcięty prawie że zupełnie od Siewierska. Siewiersk to jest miasto podobne do Soledaru, około 10 tysięcy ludzi przed wojną tam mieszkało, znajdujące się w pół drogi między Siewierodonieckiem a Słowiańskiem. No i teraz sytuacja jest taka, że Siewiersk prawdopodobnie będzie następnym Soledarem, czyli kolejnym miastem, które Ruscy będą chcieli wziąć za wszelką cenę. No i teraz tak, na tym odcinku mamy sytuację taką, że Bachmut jest w tej chwili otoczony z trzech stron, to znaczy po wzięciu Kliścijówki na południu i Soledaru na północy, no i oczywiście całe wschodnie przedmieścia Bachmutu też są otoczone. Bachmut nie jest otoczony tylko od zachodu. Jeżeli Ruscy wezmą Krasne, to jest na tej drodze do Konstantynówki, no to z Bachmutu będzie się dało wyjechać tylko jedną drogą w stronę Słowiańska, a Ukraińcy pokazali już, że mają tendencję do tego, że w sytuacji, kiedy ich pozycje mają tylko jedną drogę wyjścia, to się wycofują, żeby nie tracić ludzi. W związku z powyższym dużo teraz będzie zależało od Krasnego. Jeżeli Krasne będzie wzięte, to Ukraińcy najpewniej opuszczą Bachmut. Przy czym, powtórzę po raz wtóry, Bachmut nie jest strategicznie ważnym miastem, jakoś bardzo. Owszem, jest węzeł kolejowy, węzeł drogowy, tak dalej, no ale Ukraińcy równie dobrze mogą się bronić w Kramatorsku i Słowiańsku. Kolejne miasta zostaną zniszczone, bo właśnie tutaj, na przykładzie bachmuckiego odcinku frontu, ładnie widać, co Ruscy rozumieją przez zdobywanie miast. Oni robią w tej chwili dokładnie to samo, co robili w Syrii. To znaczy, równają miasto z ziemią, potem wchodzą do ruin i mówią, że zdobyli miasto. Znaczy, z Soledaru nie zostało nic, tylko nazwa na mapie. I Ruscy tam weszli, siedzą w tych ruinach. Z Bachmutu też nie zostało wiele i jak Ruscy do niego wejdą, no to wyzwolą ruiny. To jest właśnie wyzwalanie po rosyjsku, nie? Zrównać miasto z ziemią i powiedzieć, żeśmy je wyzwolili, tak? Wyzwolili już Mariupol, wyzwolili Siewierodonieck, wyzwolili Soledar, Wołnowachę i bardzo wiele innych miejsc. No i teraz szykują się do wyzwolenia w ten sposób Bachmutu i prawdopodobnie także Siewierska. Ergo, Ukraińcy od prawie roku dostają jasny sygnał. Albo bronicie się do ostatniego, a my do ostatniego będziemy niszczyć miasto, albo oddajecie je bez walki, tak czy inaczej my nie ustąpimy. W związku z powyższym to jest łatwa sprawa dla Ukraińców. Wystarczy nie ustępować i się bronić, no bo generalnie rozsądnego wyjścia nie ma. Natomiast wydaje mi się, że Ruscy będą kontynuować tę taktykę, bo ona się okazała do pewnego stopnia skuteczna. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, że do wzięcia Soledaru zginęło od 10 do 20 tysięcy Wagnerowców, którzy i tak musieli być wspierani przez regularne oddziały wojska rosyjskiego. W związku z tym żeby wziąć dowolne inne miasto w okolicy, no to będą musieli no taśmociągiem tych ludzi dorzucać. I teraz dochodzimy do dosyć ważnej sprawy, no bo przychodzą te kolejne pomysły na reformę armii rosyjskiej, o których mówił Szojgu na przykład, i rosyjska armia ma urosnąć z miliona do 1,5 miliona żołnierzy, ma się zmienić wiek poborowy z 18-27 na 21-30 lat, no bo tych 30-latków jest więcej niż tych 18-latków. Problem polega na tym, że jak na razie nie zostały stosowne przepisy, prawda, wprowadzone i w tej chwili wiek poborowy po prostu urósł z obu stron, jest 18-30. Proste, nie? W każdym razie to oznacza, że Rosja ma teoretycznie 27 milionów ludzi, których może powołać do armii. No wspaniale, to robi wrażenie. Ale rosyjska gospodarka nie jest w stanie obsłużyć 27 ludzi. Jak widzimy, nie jest w stanie nawet obsłużyć tej armii, która już jest, plus kilkaset tysięcy poborowych, bo dla nich brakuje wszystkiego. To są oczywiście bajki, nie? Ale jeżeli weźmiecie pod uwagę realne możliwości mobilizacyjne rosyjskiego zaplecza, tych wszystkich wojenkomatów, możliwości szkolenia, zawodowych oficerów, którzy będą szkolić i tak dalej, no to Rosja jest w stanie szkolić naraz 100, 200, może 300 tysięcy żołnierzy. Czyli tyle, ile zmobilizowali, te 300 tysięcy, część od razu wysłali na front, żeby załatać dziury. Resztę próbują szkolić i oni będą jakby gotowym mięsem armatnim już zaraz. Teraz zakończył się zimowy pobór, więc ci będą gotowi do zalepiania dziur w froncie jakoś w kwietniu. Oczywiście mogą ich rzucić od razu, no ale chcą ich jakkolwiek wyszkolić, to są tam 2-3 miesiące. Poza tym ten pobór, o którym straszono, że będzie nowy pobór, on się na razie nie materializuje, no ale to jest moim zdaniem kwestia tylko i wyłącznie czasu, ponieważ rosyjska armia mieli mięso w takim tempie. Zginęło ponad 100 tysięcy Rosjan, według Ukraińców 120 tysięcy, według wyliczeń amerykańskich zabitych, rannych, wykluczonych z walki w inny sposób, czy tam w tym wziętych do niewoli, jest około 100 tysięcy. Także te rachunki się mniej więcej zgadzają jedne i drugie. No, jeżeli armia rosyjska rozpoczęła wojnę z 200 tysiącami żołnierzy, w międzyczasie dorzuciła na front 50 tysięcy wagnerowców, plus minus 80-70 tysięcy tych no, tej branki poborowych, plus kilkadziesiąt tysięcy ochotników, którzy się w międzyczasie zgłosili, no to w dalszym ciągu rosyjska armia ma około 200 tysięcy ludzi. To było za mało, żeby Ukrainę wziąć, i dalej jest za mało, i dalej będzie za mało, szczególnie jeżeli będą mielić mięso tak, jak mielili pod Saledarem i Bachmutem, gdzie żeby zdobyć 10-tysięczne miasto, zmielili drugie tyle, mniej więcej ludzi, jak mniej więcej. W związku z tym, gdyby walki miały toczyć się z podobną intensywnością, no to w momencie, jak Rusy wezmą Kramatorsk i Słowiańsk, to im się skończą żołnierze w armii. Także tam nie panikowałbym, aczkolwiek w dalszym ciągu Rosja ma przewagę, no bo kontroluje terytorium Ukrainy, a Ukraina w dalszym ciągu się broni. W listopadzie, kiedy Ukraina wzięła Cherson z przedmieściami, był poważny sukces, no ale od tego czasu minęły prawie 3 miesiące i widzimy, że Ukraina nie ma siły wykonać kolejnego decydującego uderzenia, wyzwolić kolejnej dużej części swojego terytorium. Z drugiej strony Rosja także nie ma siły wykonać żadnego zdecydowanego uderzenia. Przypominam, Putin chciał wziąć Ukrainę w 3 dni, no góra tydzień, a mamy dzisiaj 332, zdaje się, dzień tej wojny, czyli no przekroczenie targetu stukrotne. W związku z tym widać też, że rosyjska armia jest no po prostu beznadziejna, nie? Niemniej jednak ta beznadziejna rosyjska armia ciągle jest wystarczająco silna, żeby Ukraińcy nie byli w stanie szybko i sprawnie tej wojny wygrać. No i jeżeli chodzi o wygrywanie tej wojny, to oczywiście są rzeczy, które mogą w tym przeszkadzać, jak na przykład dostawy ciężkiego sprzętu. Była konferencja Hammstein w Niemczech. No i w trakcie tej konferencji oczywiście najważniejszym tematem było dostarczenie Ukrainie czołgów, szczególnie leopardów. Leopardy są ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, to są dobre czołgi, jedne z lepszych na świecie, a po drugie, bardzo wiele krajów używa tych czołgów. Więc gdyby przekonać Niemców, żeby dawali leopardy, to mogły dawać nie tylko swoje, ale także 14 innych krajów, do których leopardy były eksportowane, jak Kanada, Australia, Polska oczywiście, kilka innych. W związku z tym walka o leopardy jest ważna. No a co robią Niemcy? Niemcy szolcują po same kule. Najpierw, mówię tutaj o marcu, kwietniu zeszłego roku, Scholz mówił, że nie możemy dać leopardów, bo to by trwało z rok, a tak w ogóle to nie chcemy eskalować i tak dalej, bo tu się boimy wojny atomowej, nie? Minął prawie rok, żadnej wojny atomowej nie ma i żadnej wojny atomowej nie będzie. Natomiast Scholz dalej z jednej strony mówi, że tak, my oczywiście wspieramy Ukrainę, a potem wyciąga z dupy każdy możliwy argument, żeby czołgów nie dać. Słyszeliśmy już, że nie może dać czołgów, bo Ukraińcy i tak ich nie potrafią obsługiwać. To mówi w kwietniu. Do dzisiaj już by potrafili obsługiwać te czołgi, nie? Potem mówi, że tak, ale nie możemy dać czołgów w sumie sami, nie mamy za bardzo. A wtedy się pojawił argument, okej, no wy nie macie, ale może na przykład my, Polska, damy te czołgi. Nie możemy dać tych czołgów, bo jak Ukraińcy będą mieli te czołgi, to wojna będzie eskalować za bardzo i to wszystko zdestabilizuje sytuację. I generalnie można wymyślać wszystkie argumenty z dupy, włącznie z tym, że okej, to my damy leopardy, jak Amerykanie dadzą Abramsy. No, genialny pomysł, nie? W sensie, dajmy Ukraińcom 10 rodzajów czołgów, niech cały świat da Ukrainie po 10 czołgów, 10 różnych czołgów i najlepiej, żeby jeszcze każdy naprawiało się zupełnie inaczej. Szkoda tylko, że wszystkie cholera używają tej samej amunicji NATO 155 mm, ale gdyby tylko dało się namówić, żeby dali jeszcze Ukrainie wszystko, żeby mieli różne, żeby niczego nie byli w stanie naprawić, to byłoby naprawdę wspaniale. I teraz... Ja nie do końca bym chciał krytykować fakt, że Niemcy mają kasę, a nie chcą dać, bo to różnie bywa, bo armię mają niedofinansowaną od lat, no 20 co najmniej. W związku z tym ja mogę zrozumieć argument, że Niemcy się nie chcą rozbrajać, bo przecież sami mają mało, nie? Okej. Niemcom nic nie grozi, chyba że Szwajcaria się na nich rzuci albo, nie wiem, potężny Luksemburg postanowi odzyskać zabrane jeszcze przez Królestwo Prus części wschodniego Luksemburga. Niemcom absolutnie nic nie grozi. Mogliby oddać wszystkie czołgi i nic by im się nie stało. Ale okej, ja rozumiem argument, nie możemy się rozbrajać. Dobra, ale jeżeli my chcemy dać leopardy, któreśmy my kupili od Niemców, a Niemcy mówią, że nie wolno, bo co? Bo nie chcecie eskalować wojny? Bo nie dacie Ukrainie czołgów, bo one mogą wpaść w rosyjskie ręce, które zrobią reverse engineering i zbudują takie same czołgi, czy coś w ogóle? O co kaman? I wydaje mi się, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi oczywiście o pieniądze. Wydaje mi się, że z jednej strony Niemcy nie chcą dać leopardów, bo żal im kasy, w sensie tych własnych leopardów, które mają, które musieli kupić od Rheinmetall i po prostu nie chcą tych czołgów dawać, bo im żal kasy na jakąś tam Ukrainę, ale przede wszystkim Niemcy chcą być ostatni do pomagania Ukrainie po to, żeby spokojnie być pierwszymi do wznowienia handlu z Rosją, jak wojna się skończy. Ja jestem absolutnie przekonany i w ogóle nie widzę lepszego wytłumaczenia tego, co się dzieje, niż to, że Niemcy po prostu w sojuszu z Rosją chcą dalej budować swoją gospodarkę w oparciu o gaz, dalej chcą rozwijać się i umacniać się na pozycji hegemona gospodarczego Europy, wykorzystując do tego rosyjskie surowce. W związku z tym Niemcy są fałszywymi gnojkami i to, co robią, robią na szkodę nas wszystkich, bo to, jak bardzo można na Rosji polegać, to Rosja już pokazała jak ten. Zaczęła obcinać dostawy gazu do Niemiec. I co? Cały 21 rok Niemcy dostawali tylko tyle gazu, ile zużywają, żeby nie mogli napełnić magazynów gazu przed wojną, nie? I z takim partnerem chcesz robić interesy, z kimś, to tak cię dyma, kto tak chce cię kontrolować? To jest kurde żałosne, nie? Tutaj można by się wyzłośliwać, że to jest kolejna wersja paktu Ribbentrop-Mołotow, przecież ja bym tak daleko nie szedł, ale zapach takiego typu pozostaje, nie? I teraz nie ma, po prostu no nie ma lepszego argumentu dla wszystkich partii politycznych we wszystkich krajach europejskich, które budują swoją popularność na krytyce Unii Europejskiej, na krytyce Niemiec i na hasłach niepodległościowych, nazwijmy je w ten sposób, nie? Oczywiście w cudzysłowie, jak chociażby rządząca w Polsce partia. No i teraz oni mogą mówić, widzicie, te Niemcy, zdrajcy, no ale w tym momencie ciężko się z tym kłócić niestety, nie? Także tempo, w jakim Niemcy tracą szacunek w oczach szczególnie naszego regionu Europy Środkowej i Wschodniej, no to jest po prostu niesamowite, nie? W sensie Niemcom nie wolno ufać. Nie, żeby kiedyś im można było ufać jakoś bardzo, nie? Ale no po prostu to, co się dzieje, to jest absolutnie żałosne. I tutaj nie ma, oni nie mają żadnego dobrego argumentu, żeby jakoś uzasadnić swoje postępowanie. Nic. Po prostu nie, bo nie. A jeżeli nie, bo nie, to znaczy nie, bo chcemy dobrze żyć z Rosją. A dlaczego chcecie dobrze żyć z Rosją? No bo tani gaz, albo nie wiem, tam ruda żelaza tania, nie wiem, co tam jeszcze chcą od nich kupować. Natomiast to jest po prostu absolutnie, absolutnie żałosne i z polskiego punktu widzenia ja uważam, że no, Niemcom ufać po prostu nie wolno. I widziałem bardzo wiele tego typu dyskusji, ba nawet sam toczyłem kilka, jak nie mogłem spać, z Niemcami, którzy mówili, nie, Niemcy jako całość generalnie chcą jak najbardziej pomagać Ukrainie, ale jesteśmy blokowani przez jednego, jedynego Scholza. Wiecie, to jest w ogóle bardzo wygodna moralnie sytuacja, powiedzieć, ja bym chciał, no ale nasz kanclerz, no to jest ten jeden człowiek, to jest wszystko jego wina. Tak, to tak samo Rosjanie mówią, że no, to jest wojna Putina i to Putin jest winien, że ta wojna się rozpędziła, myśmy tej wojny nie chcieli, nie? Karmcie się tymi kłamstwami dalej. W każdym razie chciałbym teraz, uwaga, przyznać rację rosyjskiej propagandzie. Tak? To zdaje się Margarita Simonian powiedziała przedwczoraj. Powiedziała ona, że wojna musi trwać, bo w tej wojnie chodzi o samoistnienie Rosji, a istnienie Ukrainy zagraża istnieniu Rosji. I to jest prawda. To jest absolutna prawda, moi drodzy. Istnienie Ukrainy zagraża istnieniu Rosji w tym kształcie, w jakim ona istnieje teraz. No bo Rosjanie, patrząc na Ukrainę, dostają niedobry message, bo widzą kraj, w którym się wymieniają prezydenci, wymieniają się władze, w którym można wprowadzać reformy, można mieć lepsze warunki życia niż w Rosji, przy czym oczywiście podkreślam, Rosja jest krajem bogatszym od Ukrainy, zawsze była, ale najbiedniejsze regiony Rosji są wielokrotnie biedniejsze niż najbiedniejsze rejony Ukrainy. I w Ukrainie jest zresztą mniejsza przepaść dochodowa jest. I jeżeli ktoś przyjeżdża z Muchosrańska do jakiejś tam Kliściwki, to widzi, że ukraińska wieś żyje lepiej od rosyjskiej wsi. Małe rosyjskie miasteczka, szczególnie te na Syberii, żyją gorzej niż małe miasteczka w Ukrainie. Oczywiście Moskwa, Petersburg jest absolutna przepaść, nie? Tam nie ma czego porównywać. Ale dla głubinki, czyli tej prowincji rosyjskiej, Ukraina jest bogatym krajem i w Ukrainie jest to możliwe bez dyktatora, bez ropy i gazu. W związku z tym istnienie takiej Ukrainy zagraża istnieniu Rosji w takim kształcie, w jakim ona jest teraz. I o tyle z panią Simonian można się zgodzić, aczkolwiek oczywiście pani Simonian zasługuje na to, żeby ją torturować, a potem nabić na pal, ubić elektrostrząsami albo czymś takim, ponieważ jest podżegaczką wojenną i jest współodpowiedzialna za to, że ta wojna się toczy. Koniec, kropka. Jedziemy dalej. Rozbił się śmigłowiec wiozący ministra spraw wewnętrznych Ukrainy, Denysa Monastyrskiego. Śmigłowiec rozbił się w browarach pod Kijowem. Tutaj Ukraina pokazała sprawność działania swojego państwa, ponieważ momentalnie zaraz mianowali nowego ministra, nowych wiceministrów. W ogóle nowy minister spraw wewnętrznych Ukrainy, Igor Klebienko, był szefem ukraińskiej policji. Nie, wszystko szybko, sprawnie. Moim zdaniem jest to widowiskowa historia, ale nie ma żadnego znaczenia, bo nawet jakby Zełenskiego zabili, to i tak Ukraińcy by sobie szybciutko z tym poradzili, bo ten cały kraj chce stawiać opór, więc nie ma z tym problemu. Oczywiście lepiej, żeby go nie ubijali, bo jest dobrym symbolem. Natomiast od razu wynikła dyskusja, czy to był wypadek, czy to był sabotaż. Mi się wydaje, że Rosja nie ma możliwości takiego sabotażu na terenie Ukrainy. Wydaje mi się też, że Rosja Gdyby wysłali rakietę, to byśmy o tym wiedzieli. Mi się wydaje, że to był wypadek wynikający z tego, że trwa wojna. Wszystko szybko, wszystko nagle, że tak powiem, nie ma czasu przeprowadzać dokładnych badań technicznych śmigłowców. Podejmuje się więcej ryzyka, bo trzeba szybko lecieć nisko nad ziemią, żeby uniknąć wykrycia przez rosyjskie radary i tak dalej. I wydaje mi się, że to był wypadek wynikający właśnie z tego. Oczywiście ten wypadek nie wydarzyłby się, gdyby Rosja nie zaczęła tej wojny. No bo wtedy można byłoby to zrobić na spokojnie, ten śmigłowiec by się nie rozbił. Natomiast nie podejrzewałbym, że Rosja ma zdolności, żeby przeprowadzać tego typu ataki na terenie Ukrainy. Znaczy, są głosy takie, że mógł ktoś Ukraińców po prostu przekupić, żeby rozbili ten śmigłowiec, nie? O tyle Rosja mogła coś zrobić, ale wydaje mi się, że po 11 miesiącach wojny, jak ktoś był rosyjskim szpiegiem, rosyjskim kretem, to do tego czasu został wykryty. No, to udowadnia tę tezę moim zdaniem to, że w SBU była potężna czystka w zeszłym roku i poleciało kilkudziesięciu ludzi z SBU, którzy byli podejrzewani o zbyt bliskie kontakty z Rosją. Albo o to, że to oni są winni temu, że front się posypał pod Chersoniem na przykład na samym początku wojny. Także ja bym stawiał wypadek i nie produkował tutaj teorii spiskowych, bo tych teorii spiskowych jest dość. Poza tym w Rosji aresztowano chłopaka, lat 16, który to Nikita Uwarow się nazywa ten chłopak. Nikita Uwarow grał sobie w Minecrafta. I w tymże Minecrafcie jest sobie siedziba FSB, rosyjskiej FSB, bo rosyjska FSB chce być nowoczesna i ma swoją siedzibę także w Minecrafcie. No i Nikita Uwarow chciał podłożyć bombę pod Minecraftową siedzibę FSB. No i został aresztowany i skazany na 5 lat. Yep. Znaczy, w Rosji karana już jest myślozbrodnia. Nikita Uwarow chciał zniszczyć wirtualną siedzibę FSB. To jest zbrodnią i za to się należy 5 lat pozbawienia wolności. Oczywiście z przepisu o dyskredytację w tych wyoruszonych sił rosyjskiej armii albo coś takiego, no kompletna bzdura, nie? Po prostu w tym miejscu Rosja się w tej chwili znajduje, że karani są ludzie, którzy robią takie rzeczy w Minecrafcie. Aczkolwiek nie szalałbym za bardzo z krytykowaniem tego, ponieważ ja przypominam, że u nas podobne sprawy się toczą. Toczy się na przykład sprawa o znieważenie uczuć religijnych, bo ktoś niósł obraz Matki Boskiej z tęczową aureolą. Wiecie, nie? I nasza policja ma czas na prowadzenie dochodzenia w tego typu sprawach, a nie ma czasu na łapanie hiszpańskich nurków, którzy nurkują sobie przy gazoporcie w Gdańsku i mówią, że szukają bursztynu i podają fałszywe numery telefonów, 10-cyfrowe. Jakby, what the fuck, nie? I czy ja wiem, że nasza policja jest kierowana przez człowieka, który pizgnął z granatnika we własnym biurze, więc tam wielkich oczekiwań nie mam wobec tej policji, nie? Ale wiecie, ja pamiętam, jak mi się zdarzyło przejść na czerwonym świetle na pasach, to nagle radiobus wyrastał spod ziemi i dostawałem 100 mandatu, nie? A tutaj goście szukają bursztynu w porcie, w ogóle to bzdura, nie? Wiecie, od 2016 roku trwają prace nad wprowadzeniem ustawy w Polsce, tylko one jakby donikąd jeszcze nie dotarły. Niemniej jednak trwają prace, żeby wprowadzić karę grzywny chyba do 400 tysięcy złotych za poszukiwanie bursztynu bez pozwolenia, bez licencji na to, nie? To znaczy, nasze państwo jedną ręką chce karać za pozyskiwanie bursztynu na własną rękę, a z drugiej strony mówienie, że bo my tu tylko szukamy bursztynu obok strategicznie ważnego miejsca w trakcie wojny w sąsiednim kraju i co, ich puszczają tak po prostu? W sensie, bo Hiszpanie to luz. No sorry, ale w Hiszpanii o nic nie brakuje, nie? Poza tym... Skąd by polski policjant miał wiedzieć, jak brzmi Rosjanin mówiący po hiszpańsku? Tak swoją drogą, nie? W każdym razie to jest... Jakby to powiedzieć, to, co się wydarzyło z tymi nurkami, komentuje się samo, tak bym powiedział, nie? W sensie, także gratulacje. Myślę, że komendant granatnik po prostu, dobra. Oleksij Arestowicz, słynny komentator wydarzeń wszelakich oraz doradca kancelarii prezydenta oddał się do dymisji, znaczy podał się w, odstawku, po rosyjsku mówię. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że po tym jak Ruscy walnęli rakietą w ten blok w Dnieprze, no to Arestowicz w trakcie streama powiedział, że oczywiście jak to Arestowicz, strasznie mnie irytuje to u niego ta maniera, on zawsze mówi tak, jakby wszystko wiedział najlepiej, jakby miał szklaną kulę, w której miał odpowiedzi na wszystkie najtrudniejsze nawet sprawy, no ale to jest charakterystyczne dla mężczyzn w pewnym wieku, że już są tak mądrzy, że wszystko wiedzą najlepiej, więc Arestowicz powiedział, nie, to ten blok się zawalił, bo w niego walnęła rakieta systemu obrony przeciwlotniczej, która trafiła w tamtą rakietę i w sumie ta rakieta po strąceniu w powietrzu upadła, zniszczyła ten blok. Czy jakoś tak. W sensie no zasugerował, że Rusy wcale nie celowali w ten blok w Dnieprze, tylko celowali w coś innego, a ta rakieta upadła w tym miejscu, ponieważ została strącona przez system obrony przeciwlotniczej. Czyli no to jest po prostu woda na młyn rosyjskiej propagandy oczywiście. Bo oni mogą mówić, widzicie, my atakowaliśmy cele wojskowe, a Ukraińcy sobie sami te rakiety strącili i sami sobie tych ludzi zabili, nie? No, absolutna bzdura, nie wiem, czy w ogóle przemyśla to, co mówi. No, ale wiadomo, mówił to takim tonem, jak wiedział wszystko najlepiej. No, spotkało się to z oburzeniem się do Ukraińców, więc on napisał swoją rezygnację z pracy jako doradca kancelarii prezydenta. Nie wiem, czy w końcu została przyjęta, czy nie. W każdym razie Arestowicz dalej będzie występować w internecie i wszystko komentować tak, by wiedział najlepiej. No, trudno, przykro mi. W każdym razie, a propos tej katastrofy, ważna rzecz jest taka, przy katastrofie tego terroryzmu, że w dużych rosyjskich miastach pod pomnikami Tarasa Szewczenki, łysej Ukrainki w Moskwie, czy pod pomnikiem ofiar totalitaryzmu w Jekaterynburgu, Rosjanie zostawiają kwiaty solidarności z Ukraińcami. Bo w Rosji w dalszym ciągu są ludzie, którzy są przeciwni tej wojnie i tak dalej, nie? O nich nie wolno zapominać. No, ładny gest, aczkolwiek rosyjska policja w tej chwili aresztuje za dokładanie kwiatów pod tymi pomnikami, a nawet za robienie zdjęć pomnikom, na których leżą kwiaty. Także Rosja w tym swoim nieporadnie wprowadzanym totalitaryzmem w XXI wieku, nie? Co dalej? W Rosji powstaje ukraiński rząd na wychodźstwie, któremu ma przewodzić sam Wiktor Miedwieczuk, czyli człowiek, który był szarą eminencją ukraińskiej polityki przez bardzo wiele lat i liderem i sponsorem wielu prorosyjskich partii, szczególnie partii regionów Janukowycza. No, robiłem o nim specjalny odcinek, jak go Ukraińcy aresztowali na początku wojny. Potem go wymienili za 150 czy 200 jeńców. No i Miedwieczuk z powrotem jest teraz w Moskwie i tam jest pionkiem w ręku Putina, ale on jest także spowinowacony z Putinem. Już teraz dokładnie nie pamiętam, jak to szło, ale on był świadkiem na ślubie córki Putina, czy coś takiego, tego typu akcja, nie? W każdym razie oni się dobrze waflują od bardzo wielu lat. Kolejna rzecz to to, że na terenie Ukrainy w formacjach najemniczych rosyjskich, to chyba było w Wagnerze albo w innej, bo jest więcej niż ten jeden Wagner, walczą sobie żołnierze z Serbii. Wiadomo, Serbia ma sporo ludzi obeznanych z bronią, a potrzebujących pieniędzy, podstarzałych troszeczkę już teraz. No i jak to wyszło na jaw, to prezydent Serbii, Aleksandar Vučić, poprosił Rosję, żeby nie rekrutowała żołnierzy na terenie Serbii, nie? Znaczy, musiał to powiedzieć, wiadomo, tam ja podejrzewam, że on wielkiego problemu z tym nie ma. Niemniej jednak zabawne to jest, jak szybko Rosja mieli mięso i musi szukać na zewnątrz. Bo też wracając do tych więźniów rosyjskich, zwróćcie uwagę, że w rosyjskich więzieniach w tej chwili jest 440 tysięcy ludzi, mniej więcej, nie? Odejmując od tej liczby kobiety, no to jest raftem kilkadziesiąt tysięcy, ale zawsze, odejmując od tej liczby ludzi zbyt starych, bo nawet do rosyjskiej armii można być zbyt starym, odejmując od tej liczby ludzi, którzy siedzą tam za brutalne przestępstwa i trochę strach im dawać broń do ręki, no to zostaje nam z 200 tysięcy ludzi, no, których można jeszcze przemielić. Z tych 200 tysięcy, no też wielu może mieć problemy zdrowotne, bo w rosyjskich więzieniach choroby zakaźne mają się bardzo dobrze, bo tam warunki sanitarne są słabe, no ale ze 100, może 200 tysięcy ludzi da się jeszcze z rosyjskich więzień wyjąć i wysłać na front. No tylko pytanie, czy będą chcieli, no bo jak ktoś siedzi za kradzież, no to nie pójdzie ginąć na froncie, jeżeli ma za parę miesięcy, może pójdzie do domu, nie? No ale podejrzewam, że ludzi, którzy mają takie wyroki między 5 a 20 lat, czy 15 lat, oni będą zmotywowani i oni będą chcieli pójść na front. No, raczej ci, którzy mają dłuższy wyrok, bo siedzą za wielokrotne zabójstwo, to nie będą zainteresowani, aczkolwiek mordercy w grupie Wagnera też są. Jeden z nich nawet, była to głośna historia, gościu zamordował własną matkę, czy babcię, która była weteranką Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, no a teraz dostał odznaczenie nawet za udział na froncie pośmiertne, aczkolwiek dostał, nie? Także w tym miejscu jesteśmy. Jedąc dalej, w ogóle CVK Wagner została zarejestrowana jako spółka CVK Wagner Centr, gdzie CVK znaczy Czesna Wojenna Kampania, czyli prywatna kompania wojskowa, prywatna firma wojskowa. Przypominam, prywatne firmy wojskowe w Rosji są zakazane. Ich istnienie jest zakazane prawem z jednej strony, a z drugiej strony to samo państwo, które zakazuje istnienia prywatnych firm wojskowych, zarejestrowało prywatną firmę wojskową jako spółkę. Tak działa państwo rosyjskie. Tam jakby bezprawie zawsze było, ale teraz to bezprawie jakby jest już na poziomie oficjalnym. Kolejna rzecz jest taka, że Ruscy na dachach budynków w Moskwie stawiali ostatnio dźwigami wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Pancyr. I to jest ciekawa rzecz, bo nie wiem, czy to postawiono po to, żeby pokazać Moskwianom, że wszystko ok, wszystko jest pod kontrolą, czy postawili, żeby nie było kolejnej kompromitacji w stylu ataku na lotnisko bombowców strategicznych w Engels, które znajduje się dalej od frontu niż Moskwa. No ale to mówi coś, że druga armia świata, która miała zniszczyć Ukrainę w 3 dni, stawia właśnie wyrzutnie obrony przeciwlotniczej na dachach budynków na przedmieściach Moskwy. No to says a lot. To też pokazuje, że Rosja jest gotowa bronić za wszelką cenę ludzi ważnych i bogatych, bo oni mieszkają w Moskwie, a tam cała reszta to można ich mielić przez front, prawda, i niech tam giną, nie? Natomiast kolejna rzecz a propos tego jest takie, że minister spraw zagranicznych Iranu, który zaopatruje Rosję w broń, ale no oportunistycznie, bo chce na tym zarobić po prostu, więc tenże minister w wywiadzie parę dni temu powiedział, że Iran uznaje Ukrainę w granicach tych z 91 roku, nie uznaje aneksji Krymu, a tych 4 nowych obwodów i w ogóle, co to za pytanie, przecież nasza pozycja zawsze była jasna. No i to się pięknie nakłada na wypowiedź pewnego ruskiego propagandysty, który powiedział, że 70% świata nas wspiera w tej wojnie. Nie, wspiera was Korea Północna, bo jej płacicie, Białoruś, bo ją okupujecie, jakaś Nikaragua czy Nauru, bo nie wiem właściwie, jakie ma interesy wobec tego Nikaragua i Nauru, oprócz tego, że Nikaragua nie lubi Stanów Zjednoczonych. W każdym razie ważne jest też to, że Rosja, ponieważ wycofała się z członkostwa w Radzie Europy, potem jak Rada Europy potępiła inwazję na Ukrainę, to jeszcze w marcu było zeszłego roku, to teraz Rosja wypowiada 21 traktatów, które są konieczne, żeby być członkiem Rady Europy, w tym traktat o prawach człowieka i obywatela, o zapobieganiu torturom, o no tego typu rzeczy, nie? W każdym razie, jeszcze o przeciwdziałaniu terroryzmowi, bo CVK Wagner została uznana za organizację terrorystyczną, tak w ogóle przez Stany Zjednoczone. W każdym razie więc Rosja się wycofuje po kolei ze wszystkich konwencji międzynarodowych, które podpisała, no i jakby bezprawie w Rosji będzie narastać i coś złego z tego wyjdzie. Naprawdę coś złego z tego wyjdzie ostatecznie. Mam nadzieję, że złego tylko dla Rosjan, a nie dla nas także. W każdym razie to także może oznaczać, że Rosja jakby anuluje wszystkie traktaty, żeby móc zgodnie z własnymi przepisami wprowadzić stan wojenny. Czytałem takie opinie, ale ja bym się z tym nie zgadzał, bo Rosja nie potrzebuje traktatów, jakby anulować traktatów, żeby łamać prawo dalej. Tam będą chcieli wyciągnąć jakieś przepisy z dupy, to co to zrobią? Także to moim zdaniem robią to dlatego, żeby mieć zupełnie jasną sytuację na rynek wewnętrzny, żeby się złym ruskim liberałom i opozycjonistom nie wydawało, że cokolwiek mogą. Nie, już nic nie mogą. Teraz, jeżeli ktoś znajduje się na terenie Rosji, no to znajduje się na terenie, prawda, Oceanii, czyli państwa, w którym żyje sobie Winston Smith, główny bohater powieści, rok 1984. co dalej? Ważne jest także, żeby zauważyć, że Kazachstan, który no, jest jednym z głównych miejsc, do którego Rosjanie uciekają, do niedawna, znaczy w dalszym ciągu jeszcze obowiązują w Kazachstanie przepisy, zgodnie z którymi Rosjanin, znaczy obywatel rosyjski, może wjechać do Kazachstanu na 90 dni i żeby móc być dalej w Kazachstanie, wystarczy, żeby wyjedzie z Kazachstanu na jeden dzień, wróci i znowu może być 90 dni. Podobne przepisy ma na przykład Gruzja wobec obywateli polskich, że może być 365 dni na terenie Gruzji, potem trzeba z Gruzji wyjechać za granicę, żeby wyzerować licznik i już może z powrotem wracać do tej Gruzji. Z powrotem wracać, no pięknie po polsku mówię. W każdym razie w Kazachstanie, tak było dla Rosjan, co 90 dni trzeba było dojechać do granicy, ale teraz Kazachstan zmienia przepisy, wprowadza tak zwany unijny standard, czyli możesz być na terytorium Kazachstanu 90 dni w ciągu pół roku. A jak chcesz być więcej w Kazachstanie niż 90 dni na pół roku, to musisz zrobić sobie oficjalnie dokumenty na pozwolenie na czasowy pobyt itd. Nie? Więc w ten sposób, po cichutku, moim zdaniem, Kazachstan chce utrzymać w ryzach liczbę Rosjan, która znajduje się na terenie Kazachstanu, bo jest ich dużo. Więc podejrzewam, że się po prostu boją, że ich będzie za dużo. A nakładając na nich obowiązek, który wchodzi w życie 27 stycznia, czyli 27 kwietnia, no będziemy obserwować zmniejszanie się liczby Rosjan na terenie Kazachstanu. Prawdopodobnie też zależy, na ile trudno będzie uzyskać to pozwolenie na pobyt czasowy albo pobyt tolerowany. W każdym razie Kazachstan wyraźnie boi się mieć zbyt wielu Rosjan z Rosji na terenie Kazachstanu. Dużo w ogóle dzisiaj mówiłem o prawie w Rosji, to powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Jest sobie taki człowiek jak Andrzej Kliszas. Andrzej Kliszas jest przewodniczącym, bo Rosja ma parlament dwuizbowy, tak samo jak Polska, i ten izba wyższa nazywa się Radą Federacji i tam siedzą przedstawiciele regionów. To u nas jest Senat, czymś takim. I ta Rada Federacji ma swoją komisję konstytucyjną i przewodniczącym tej komisji konstytucyjnej jest właśnie Andrzej Kliszas. I Andrzej Kliszas, zapytany o to, czy będzie mobilizacja, czy będzie druga fala mobilizacji i tak dalej, bo przecież nie został ukaz prezydencki o ogłoszeniu mobilizacji wycofany, tylko Putin powiedział, że nie będzie żadnej drugiej mobilizacji. Tak samo jak mówił w marcu, że nie będzie mobilizacji, nie? A Andrzej Kliszas powiedział, że uwaga, przewodniczący tej Senackiej Rady Konstytucyjnej, słowo prezydenta jest ważniejsze od pisanego prawa. Także świadomie bądź nie, powiedział absolutną prawdę o sytuacji w Rosji. Dzisiaj prezydent ma takie słowo, jutro będzie miał inne. No, dlatego, że sytuacja w Rosji będzie się sypać dalej. Tu mi się przypominają słowa Putina sprzed 20 lat, z początków jego prezydentury, kiedy mówił, że Rosja będzie dyktaturą prawa. No nie, jest po prostu dyktaturą. To też pokazuje, że dodawanie przymiotników do słowa demokracja, tak w przypadku Rosji, chyba suwerenna demokracja, no to jest zaprzeczenie demokracji, no i to się dokładnie dzieje. W każdym razie, tenże Andrzej Kliszas, prawda, tutaj zasługuje na osobne wyróżnienie, bo to jest człowiek, który teoretycznie zasiada w komisji, która ma badać zgodność rosyjskich ustaw, ukazów prezydenckich i tak dalej z konstytucją, nie? Pozdrawiam. No, na koniec jeszcze jest kwestia ciekawa a propos dostaw ropy dla Ukrainy. Bo okazało się, że jeden z głównych dostawców benzyn, rop, oleju napędowego, benzyny i tak dalej do Ukrainy jest Bułgaria. Kraj jak najbardziej prorosyjski. I o co tu chodzi? Ano chodzi o to, że Bułgaria ma w porcie Burgas gigantyczną petrochemię, gdzie produkuje no, ogromne ilości benzyny, z których Bułgaria zużywa tylko połowę, reszta idzie na eksport. I żeby było ciekawiej, właścicielem tejże petrochemii do niedawna był Lukoil, czy spółka córka Lukoilu dokładnie. Nie? No i teraz tak, Bułgaria ma tę wielką petrochemię, zużywa połowę benzyny, którą produkuje i nie ma co robić z tą benzyną, która jej zostaje, gdzie się musi eksportować. No więc Bułgaria po cichutku, znaczy ówczesny rząd bułgarski, bo teraz już jest następny, po cichutku stwierdziła, że będzie zaopatrywać Ukrainę poprzez skomplikowany układ logistyczny i kilka spółek pośrednich, rumuńskich zresztą, i Bułgaria wysłała całe pociągi benzyny do Rumunii. W Rumunii były one, zmiana była papierów, że teraz to jest rumuńska spółka, która wysyła te benzyny i ona wysyłała te pociągi z benzyną do Ukrainy. Także props dla Bułgarii. Tutaj warto zauważyć, że największym dostawcą w ogóle benzyny i oleju napędowego do Ukrainy jest oczywiście Polska. Przekazaliśmy Ukrainie benzyny za prawie 1,5 miliarda euro. 0,7 miliarda to są dostawy z Bułgarii, 0,5 miliarda z Litwy. Przy czym te dostawy z Litwy są z petrochemii w Morzejkach, której właścicielem jest Orlen, także to też są w sumie od nas, więc Polska przekazała ponad połowę benzyn, olejów napędowych i tak dalej ze wszystkich krajów, które w ogóle Ukrainę wspierają w ten sposób, nie? No i teraz jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie Łotwa przekazała paliw na 110 milionów euro, a Niemcy 80 milionów euro. To a propos pomocy od Niemiec. I oczywiście Niemcy tutaj przekażą Ukrainie broń, bo właśnie nie wspomniałem o tym wcześniej, przekażą Ukrainie 40 marderów, jeden zestaw przeciwrakietowy Iris, jeden zestaw obrony przeciwlotniczej Patriot, 7 gepardów, to też obrona przeciwlotnicza, i zrobią audyt swoich leopardów. Wyobrażacie to sobie? Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy oni mają taki burdel u siebie, ale trwa od prawie roku wojna, no nie tak daleko od Niemiec, a oni nie wiedzą, ile mają czołgów i muszą zrobić audyt. Znaczy, ja w to nie wierzę. Znaczy, bo tak, z każdej strony to jest złe. Jeżeli oni naprawdę nie wiedzą, ile mają czołgów i dopiero muszą zrobić audyt, bo nie wiedzą, ile mają czołgów, w jakim one są stanie i tak dalej, no to źle świadczy o Niemcach i te wszystkie mity o tym, że Ordnung muss sein i tak dalej, no to jest bzdura. Albo nie mieli nic lepszego do powiedzenia, dlaczego nie dadzą czołgów, więc mówią, dobra, wiecie co, my na początek policzymy nasze czołgi. Tak czy inaczej, to jest kurwa żałosne po prostu. Niemcy, jesteście żałośni w tej chwili, nie? No, w każdym razie, no, zawsze można powiedzieć, coś robimy, no przecież liczymy nasze czołgi, jeszcze nie dajemy, ale już liczymy. Także tak. Oczywiście najlepiej by było teraz, gdyby Niemcy ustąpili i dali te czołgi i zakończyli tę szopkę, ale tego to bym się prędko nie spodziewał, niestety. I z tą smutną konstatacją chciałem was zostawić. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.